Rozdział 5. Trening twórczości. Jak Ford splagiatował linię produkcyjną. Czyta Rafał Szczepanik. Zła wiadomość, tylko 2% 40-latków prezentuje wrodzone innowacyjne zachowania. Tak wynika z badań psychologów. Do tych 2% nie należał nawet Henry Ford, który zresztą wbrew legendzie nigdy nie wymyślił pierwszej linii produkcyjnej. Dobra wiadomość, wśród 5-latków innowatorów jest aż 90%. Większość dorosłych po prostu zatraciła tę zdolność, ale na szczęście możemy się jej ponownie nauczyć. Zacznijmy od małej zagadki. Co zrobić, by windy przewoziły więcej pasażerów, ale nie jeździły szybciej, bo przecież to powoduje zbyt duże przeciążenia kręgosłupa przy hamowaniu? Nie zajmowały więcej miejsca, bo zagarniałyby go przestrzeni biurowej czy mieszkalnej? I nie znajdowały się po tak zwanych zewnętrznych ścianach budynku, bo na przykład jest to budynek, który powstał w tak zwanej plombie. Przed tym dylematem stanęli projektanci nowojorskich wieżowców. Tam budynki są tak wysokie, że czekanie na windę staje się koszmarem. Setki inżynierów, dziesiątki burz mózgów i nic. Aż tu nagle przyszedł ktoś, kto stwierdził: nie szybciej, nie więcej, tylko posortujmy pasażerów. Jego innowacja kosztem $2000 zwiększa przepustowość wind o kilkanaście procent. Psycholog projektuje windy. Zwykle windę wzywamy stojąc na korytarzu i naciskając przycisk w górę albo w dół. Czekamy, wsiadamy, a potem, szczególnie w godzinach szczytu, wkurzamy się, że staje na każdym piętrze, więc w sumie to może nawet szybciej byłoby schodami. W nowojorskich drapaczach chmur zwykle są 4 windy, a często kilka z nich jedzie z parteru na to samo piętro, marnując prąd i czas. Innowacja jest banalna, aż dziwne, że tyle lat jej poszukiwano. Otóż zamiast naciskać w górę, wybieramy od razu na korytarzu numer, na przykład chcę jechać na 15. A komputer mówi nam: wybierz windę C. Algorytm wszystkich jadących na 15 wsadzi do tej samej windy C, a także tych na 14 i 16. Bo pomiędzy nimi jest blisko, więc winda nie będzie zużywać prądu i czasu na rozpędzanie się do zawrotnej prędkości, a potem hamowanie. Do piętra 14 rozpędzi się, będzie pociągiem ekspresowym, bez przystanków pojedzie, a dalej już taką osobówką, która staje na każdym piętrze. Wystarczyło spojrzeć na problem z innej perspektywy. Nie jak szybko jeździć, ale jak mądrze posortować pasażerów. I pojawiła się innowacja. Ten tani i skuteczny wynalazek, nie wymagający żadnej przełomowej technologii, dziś staje się już standardem. Jednak on też przestał wystarczać, odkąd w Dubaju buduje się jeszcze znacznie wyższe budynki niż na Manhattanie. Inżynierowie podobnie zasiedli więc do deski kreślarskiej, wymyślali windy dwupiętrowe, skośne, zewnętrzne. Wszystkie kosztowne, drogie i nie zawsze nawet możliwe do zbudowania. I znowu dopiero zmiana perspektywy dała rozwiązanie. Tak jak do pierwszej zmiany perspektywy w miejsce budowlańca zatrudniono informatyka i to on wymyślił sortowanie według algorytmu, to teraz do kolejnej zmiany perspektywy, do optymalizacji, zaprzągnięto psychologa społecznego. Nie znał się na technologii, więc po prostu zaczął rozmawiać z pasażerami. No i wyszło mu, że co czwarty z nich jedzie na piętra 1, 2 albo 3, czyli niskie piętra, bo to tam przecież lokuje się banki czy sklepy generujące duży ruch ludzi. Do tego typowy windowicz jest stałym gościem danego budynku, korzysta z tej windy regularnie, co też będzie miało za chwileczkę znaczenie. Psycholog zaproponował więc, by ładniej pomalować korytarz schodów ewakuacyjnych, a potem tak ułożyć wykładzinę od drzwi głównych, by optycznie kierowała na schody, a nie do windy. Natomiast gdy na pulpicie windy wybierzemy piętra 1, 2 albo 3, usłyszymy komunikat: nie bądź leniem, idź schodami. Oczywiście mało kto po usłyszeniu takiego agresywnego komunikatu bierze schody, wysiądzie z windy. Ludzie są przecież przekorni. Jednak dłuższa obserwacja pokazuje, że ta sama osoba, gdy pojawia się w budynku po raz kolejny, następnego dnia na przykład, chce jednak uniknąć nieprzyjemnego komunikatu i od razu idzie na schody. Okazuje się więc, że ten prosty zabieg zmniejsza obciążenie wind nawet bardziej niż algorytm sortujący znany z Manhattanu. Do tego promuje ruch fizyczny, spacer na drugie piętro lub trzecie jest przecież zdrowy. Znów zadziałał ten sam mechanizm. Zmiana perspektywy patrzenia na problem podsuwa inne, niesztampowe rozwiązania. Oczywiste, niby tak. Jednak na szkoleniach często stawiamy uczestnikom przed eksperymentem problemowym, na przykład zbuduj coś z niczego, jak MacGyver. No i okazuje się wówczas, że często nie tylko jednostki, ale i całe zespoły myślą jednoperspektywicznie. Jeśli na przykład oceniamy, że zadanie, które jako trener przedstawiamy grupie, to taka swoista łamigłówka matematyczna, to zwykle przyjmujemy jeden z dwóch scenariuszy działania. Albo zaczynamy myśleć jak matematycy, albo stwierdzamy, nie jestem matematykiem, więc się poddaję. Ta druga postawa jest nawet gorsza, bo gdy niefinansista przykładowo uzna, że problem dotyczy finansów, a brygadzista, że sprzedaży, rezygnują z próby poszukiwania rozwiązania, no i przegrywają. Mówią, to nie moja działka, niech się za to weźmie fachowiec. A firma traci szansę, by na problem spojrzał ktoś świeżym okiem, jak psycholog na windy. Jednoperspektywiczne myślenie to bariera tym silniejsza, im większe jest nasze życiowe i zawodowe doświadczenie. Na szczęście problem jest odwracalny. Połowa uczestników naszych szkoleń już po 2-3 eksperymentach kreatywnych potrafi patrzeć na dany problem z kilku perspektyw. Uświadamiają też sobie, jak zaaranżować burzę mózgów w inny sposób, bo to jest klucz do sukcesu. Inny tryb prowadzenia burzy mózgów. Trzeba zacząć od wygenerowania dla problemu co najmniej 5 perspektyw, na przykład ludzkiej, ekonomicznej, strategicznej, klienta, organizacyjnej albo konkurencyjnej i potem pracować z tymi perspektywami. Ford Wrześni. Wróćmy jednak do Henry'ego Forda. Nie tyle wynalazł on, jak głosi legenda, linię montażową, co zawrócił proces na podpatrzonej linii demontażowej. Wpadłem na to, gdy oglądałem rozkrawanie mięs w rzeźni, opowiadał Ford. Rzeźnicy wycinali określone rodzaje mięsa z przejeżdżających na specjalnej szynie tusz. Pierwszy rzeźnik wykrawał tylko skórę i wrzucał do kontenera ze skórami, które miał pod spodem, pod stołem. Drugi rzeźnik usuwał tłuszcz i wrzucał do kontenera z tłuszczem. Trzeci odcinał szynkę i tak dalej. A wół jechał na szynie przez kolejne stanowiska pracy, by w końcu został sam szkielet. Ford de facto skopiował ten pomysł. Tyle, że odwrócił kolejność pracy. Zamiast linii demontażowej zorganizował w analogiczny, ale przeciwstawny sposób montaż. Henry Ford nie miał wrodzonego daru innowacyjnego. On nie był z natury myślicielem, innowatorem. No to jak się nauczył tego dostrzegania w otoczeniu szans? Analogia, wykorzystywanie ich do swoich celów, tutaj akurat odwrócona analogia, to coś, czego nauczył go Thomas Edison. Obaj panowie przyjaźnili się i wspierali biznesowo przez ponad 30 lat. Ford jest dowodem na to, że innowacyjności można się nauczyć. Pracował u Edisona, który był naturalnym innowatorem, pracował to na etacie i sam podpatrzył techniki kreatywnego myślenia, na przykład myślenie wieloperspektywiczne, myślenie analogiami, a potem zaczął to stosować u siebie. Oczywiście Ford nie był pierwszy. Innowacje oparte na przykład o myślenie analogiami mają długą historię. Archimedes tą metodą odkrył swoje prawo wyporności. Dziś na podobnej zasadzie działa tak zwany benchmarking, czyli poszukiwanie inspiracji lub odniesień w analogicznych procesach biznesowych, konkurencyjnych firm albo zbliżonych branż. Jednak nie tylko przypadek Forda dowodzi, że większość ludzi musi się tej techniki od kogoś jednak nauczyć, żeby móc ją świadomie stosować. Takich przykładów mamy bardzo wiele ze szkoleń, jednak jeśli komuś pokażemy te techniki, z czasem uczą się oni je stosować. W drugiej części książki powiemy więcej o tym, jak te techniki praktycznie na warsztatach można wykorzystać. Amatorzy onkologami. W 1980 roku Keith Holayak i Mary Glick przeprowadzili na Uniwersytecie Michigan ciekawy eksperyment. Jego uczestnicy najpierw przeczytali opis problemu. Jak doprowadzić swoje wojska pod fortecę dyktatora, którą należało zdobyć? Zadanie z pozoru niewykonalne. Satrapa zaminował wszystkie główne drogi prowadzące do swojej fortecy. Uczestnikom pokazano jednak rozwiązanie. Chodziło o podzielenie wojsk na małe oddziały i wysłanie ich bocznymi dróżkami, które nie były zaminowane. Potem miały dojść do zamku ze wszystkich stron, w mikrooddziałach, więc niezauważalne i mieszczące się na małych drogach i dopiero pod całym zamkiem z powrotem połączyć siły w jedno i rozpocząć oblężenie. W kolejnym etapie eksperymentu, gdy grupa już znała historię zamku, badani mieli zastanowić się, w jaki sposób zniszczyć nowotworowy guz mózgu przy użyciu promieniowania, czyli zaatakować tym razem nie satrapę w zamku, ale guz ukryty, zamknięty w czaszce. Powiedziano im, że skoncentrowana wiązka promieniowania, która jest na tyle duża, by zlikwidować nowotwór, jest szkodliwa dla samego mózgu, czyli atakując z grubej rury w pewnym sensie, nie tylko likwidujemy nowotwór, ale też zabijamy samego pacjenta. No i tu już dalej nie podawano żadnych rozwiązań. Poproszono jednak grupę o zgłaszanie swoich pomysłów. Niestety tylko 30% uczestników potrafiło dostrzec analogię i zasugerować, by naświetlić guz mniejszymi dawkami promieniowania, podawanego z wielu miejsc, co zresztą tak naprawdę jest faktycznie wykorzystywane w onkologii. Tylko 30% ludzi zauważyło pewną analogię, pewne porównanie między atakami drobnych drużyn z wielu stron na zamek i atakami drobnych wiązek lasera z wielu stron na raka. Ale wystarczy tego typu eksperyment myślowy przeprowadzić dwukrotnie. Koniecznie na różnych i niezwiązanych ze sobą przykładach, by większość uczestników szkolenia zrozumiało na tych dwóch przykładach zasadę analogii i korzystania z tej zasady w procesie kreatywnego myślenia. Myślenie wieloperspektywiczne, dostrzeganie analogii, odwracanie ich to nie są oczywiście jedyne metody innowacyjnego myślenia. Na szkoleniach pokazujemy też myślenie przyczynowo-skutkowe, na przykład jak przewidywać konsekwencje wdrażania wymyślonych innowacji, wizualizacyjne, przydatne na przykład w optymalizowaniu złożonych procesów, dzielenie na podproblemy, czyli generowanie innowacji w skomplikowanych zagadnieniach, odwracanie zagrożeń na szanse, analizę YY, technikę sześciu kapeluszy i wiele, wiele innych. Większość z tych metod jest znacznie bardziej skuteczna od klasycznej burzy mózgów. Jednocześnie są na tyle proste i naturalne, by uczestnicy szkolenia mogli w ciągu 2 dni przyswoić sobie te techniki i przećwiczyć przynajmniej 2-krotnie 5-6 najbardziej dla nich przydatnych technik. Eksperymenty pogromcy schematów. Ci z nas, którzy widzieli w telewizji Discovery program Pogromcy mitów, albo byli na przykład w Centrum Nauki Kopernik, wiedzą, że nauka fizyki może być wybuchowa, emocjonująca i pełna niespodzianek. Eksperymentowanie w miejsce klasycznego warsztatu to podstawa nowoczesnego nauczania chemii czy fizyki. Ta metoda nie tylko pozwala lepiej zrozumieć zjawiska i procesy. Przede wszystkim zaraża pasją, motywuje do samodzielnego myślenia, do samodzielnego działania, do stosowania wiedzy w praktyce. Nasze doświadczenia pokazują, że w podobny sposób należy uczyć innowacyjności. Zamienić salę szkoleniową w laboratorium eksperymentowania. Laboratorium pogromców, ale nie mitów naukowych tym razem, nie fizyki, ale schematów myślowych, rutyny myślowej. Projektując szkolenie, zastanawiamy się zawsze, które metody myślowe są w danej grupie najbardziej potrzebne i zwykle dobieramy 4-5 najbardziej trafnych, pasujących do firmy, do jej kultury, do działu, do problemów, które na co dzień spotykają uczestnicy. Następnie do każdej metody, do każdej z tych 5 technik dopasowujemy nie jeden eksperyment, ale 2. Bo wspomniane wcześniej badania pokazały, że uczestnicy muszą co najmniej 2-krotnie zastosować dany model i to w 2 różnych problemach, w 2 różnych sytuacjach, by zacząć go świadomie stosować. Liczne eksperymenty dowiodły, że np. grupa menedżerów nauczona danej techniki na przykładach z finansów nie potrafiła już tak dobrze wykorzystać jej do rozwiązywania problemów sprzedażowych. Jeśli jednak na szkoleniu przećwiczyli przykład finansowy, a potem sprzedażowy, to trzeci w tym przypadku, na przykład produkcyjny, rozwiązywali już dużo łatwiej. Dzieje się tak dlatego, że jeśli na przykład uczymy myślenia przyczynowo-skutkowego na konkretnym przykładzie, ludzie skupiają się bardziej na tym przykładzie niż na metodzie myślowej. Jeśli jednak drugi eksperyment związany jest z całkowicie innym przykładem z innej dziedziny, ludzie to widzą i zauważają, że jedyne co łączy oba eksperymenty to owa metoda. Dlatego teraz to ona staje się centrum ich zainteresowania, a nie same przykłady. Ta sama zasada dotyczy każdej z technik generowania innowacyjnych rozwiązań. W praktyce do każdego problemu dobieramy 2 eksperymenty. Pierwszy kompletnie abstrakcyjny, ale drugi już twardo osadzony w biznesie. Na przykład najpierw grupa rozwiązuje problem, jak zagrać w karty w kompletnych ciemnościach, nic nie widząc. Po czym faktycznie zawiązujemy im oczy i rozgrywamy partyjkę pokera. W drugim kroku tą samą metodą myślową rozwiązujemy już praktyczny problem optymalizacji np. stanów magazynowych. Ostatni moduł naszego szkolenia ma często nieco inny przebieg. To jest już sesja czysto planistyczna. Zadania uczestników stworzyć niewielką tabelę. Każda jej kolumna to jeden rzeczywisty problem dotyczący pracy zawodowej. Każdy wiersz to jedna technika innowacyjnego myślenia. Następnie dobieramy odpowiednią technikę, albo 2, do danego problemu. Po pierwsze, by nauczyć grupę, jakie problemy, jakimi metodami najlepiej się rozwiązuje. Nie wszystko pasuje do każdego problemu. Po drugie, by zostawić ich ze swoistą pracą domową. Ta tabela, po wpisaniu do niej dat, staje się planem spotkań problemowych. Uczestnicy mogą sami po szkoleniu spotykać się i wymyślać rozwiązania dla wymienionych w tabeli zagadnień. W ten sposób nie tylko wykorzystają poznane techniki w praktycznym celu, ale też będą je sobie cyklicznie utrwalać. Z czasem staną się one nawykiem. Zaczną budować innowacyjną postawę widoczną we wszystkich codziennych zachowaniach, nie tylko tych w pracy. Pracownikom wystarczy warsztat innowacyjnego myślenia. Szefowie i specjaliści HR potrzebują jednak drugiego kroku. Nauczyć się tworzyć kulturę innowacyjności, czyli w sumie dowiedzieć tego, o czym piszemy i mówimy w naszej książce. Podczas tych warsztatów najpierw zastanawiamy się z szefami, które filary innowacyjności są warte wdrożenia w danym zespole, bo przecież nie każda firma i nie każdy zespół potrzebuje dokładnie tych samych filarów. A potem próbujemy określić, co dany filar oznacza w konkretnym dziale czy komórce. Na przykład opisywany w poprzednim rozdziale bank błędów inaczej wygląda na hali produkcyjnej, inaczej w biurze, a jeszcze inaczej u handlowców w terenie. Wreszcie planujemy harmonogram wdrożenia. Krok po kroku, zadanie po zadaniu. Na koniec skupiamy się na roli samego szefa, jako ambasadora innowacyjności. Jak szef ma zachęcać i przekonywać własnym przykładem, własnym zachowaniem, oraz roli coacha twórczości, czyli jak szef ma kształtować i wzmacniać postawy innowacyjne podwładnych. Szefowie muszą też spojrzeć na innowacyjność z perspektywy szerszej niż tylko swój dział, z perspektywy całej organizacji. Czy na przykład wdrażając zmiany w swoim zespole nie utrudnię pracy innych działów? Czy moi klienci wewnętrzni nie ucierpią na moim eksperymentowaniu z innowacyjnością? Uczenie twórczego działania nie jest na szczęście trudne i czasochłonne. W sumie to powrót do dziecięcej kreatywności, tyle że teraz już świadomej i ukierunkowanej na konkretne cele biznesowe. Dla większości pracowników wystarczą 2 dni warsztatu. Szefowie potrzebują 3 lub 4 dni. Ważna jest też kolejność. Najpierw szefowie, potem ich zespoły. Chodzi o to, by najpierw zbudować przynajmniej niektóre filary innowacyjnej kultury, a dopiero potem oczekiwać od pracowników twórczych postaw i zachowań. No to podsumujmy. Jeśli masz nierozwiązywalny problem, spytaj o pomoc kogoś mającego mniej rutyny w tej dziedzinie. Nie da Ci gotowego rozwiązania, ale może przez inną perspektywę myślową da Ci natchnienie. Rozglądaj się. Patrz, jak inni rozwiązują swoje problemy. Być może z innych branż, innych dziedzin, ale o podobnej logice czy strukturze jak Twój problem, zainspirujesz się ciekawymi pomysłami. Podpatrywanie to nic złego. Naucz ludzi różnych technik kreatywnego myślenia i daj im prawo, by stosowali te techniki, które im akurat odpowiadają. Na przykład jednym pasują techniki bardziej indywidualne, a innym zespołowe. Zorganizuj szkolenie z kreatywności. Samemu zorganizuj. Materiały znajdziesz w 3. części naszej książki. Ona nie jest częścią tego audiobooka, ale możesz pobrać e-book z materiałami. Lub zatrudnij zewnętrznego trenera. Wyprowadź bezpiecznie swój zespół ze strefy komfortu. Na przykład na 1 lub 2 zabierz swoim ludziom jakieś narzędzie, zadaj im więcej czasu na zadanie. Zobaczysz, czy wymyślą coś, czym zastąpią brakujące narzędzie. To też jest swoista metoda dziecięca. Są przedszkola, w których wychowawcy ogłaszają czasem, że zabawki jadą na wakacje. Dzieci pakują je do kartonów i wyprawiają na urlop. A potem dostają za to karton, papier, kredki i muszą stworzyć, wymyślić nowe zabawki i przez 2 tygodnie tylko nimi się bawić.